Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Dziś w tej godzinie poznamy Poznań według wizji Wojciecha Kruka. Nasz gość to prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedsiębiorca, były senator trzech kadencji i ze znakiem zapytania powiem emeryt.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze. Emeryt nie, no trochę może rentier. Na pewno już się zbliżam do 70, także dzisiaj już tak aktywnie nie zajmuję się tym biznesem. Mówiąc tak żartem, opowiadam czasami przyjaciołom i znajomym, że po prostu dzieci mnie zwolniły z pracy.
Rozumiem. Czy jest pan w takiej sytuacji, albo inaczej zapytam, czy to prawda, że jest pan w takiej sytuacji, że pan nic nie musi?
No nie, no wie pan, ja sądzę, że dopóki człowiek żyje i dopóki czuje się zdrowo, to chce coś robić. Całe życie byłem bardzo aktywny i nadal jestem aktywny. Bardzo aktywnie działam w tym ruchu samorządu gospodarczego, tu w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w Związku Pracodawców Rzeczpospolitej Polski Wielkopolska. Działam też w tych różnych organizacjach w Warszawie. Natomiast faktem jest, że nie zarządzam bezpośrednio biznesem.
No tak, działa pan, ale dlatego, że pan chce, że pan postanowił się jeszcze udzielać i po prostu te swoje doświadczenia życiowe, biznesowe wykorzystywać i ewentualnie się nimi dzielić, tak?
Ja myślę, że chyba taka prawidłowość jest w życiu, szczególnie u ludzi aktywnych, ludzi przedsiębiorczych, ludzi biznesu, gdzie przechodzi się poszczególne szczeble. Najpierw się jest pracownikiem, potem menadżerem, potem zostaje się właśnie tym jakimś prezesem, następnie przechodzi się do rad nadzorczych i jest pewne takie, jakby powiedzieć, limity wieku, gdzie człowiek wyczerpuje swoją taką już aktywność, no po prostu zaczyna, potrzeba już tej młodszej, świeżej krwi, która go zastępuje na tych stanowiskach, a samemu idzie się wyżej, idzie się dalej.
Na pewno jest pan człowiekiem niezależnym finansowo, to chyba oczywiste.
No tak, no to trudno się z tym nie zgodzić.
A czy politycznie również?
No chyba tak, wie pan, od czasu jak przestałem być senatorem, to postanowiłem się dalej politycznie nie udzielać i też no już w paru wywiadach użyłem takiego sformułowania, że przestałem być politykiem, w związku z tym odzyskałem prawo i zdolność mówienia tego, co myślę, ponieważ nie muszę się nikomu podlizywać.
I dlatego, proszę państwa, dzisiaj dowiemy się, co Wojciech Kruk myśli o Poznaniu, jak widzi to miasto i ewentualnie jak widzi jego przyszłość, ewentualnie jaki ten Poznań Wojciechowi Krukowi się marzy. Bardzo pan lubi podkreślać to, że jest poznaniakiem. Właściwie podkreśla pan to niemalże na każdym kroku, kiedy wypowiada się na temat Poznania.
No oczywiście, tu się urodziłem, tu się urodzili moi rodzice, moi dziadkowie. Tutaj powstała nasza firma w połowie XIX wieku i trudno w związku z tym no, oderwać się od tych korzeni. A poza tym Poznań mi się zawsze podobał, zawsze mi się podobała ta wielkopolska mentalność, której może gdzieniegdzie w Polsce ktoś się śmieje, ale no... Po prostu jest to takie bardziej może uporządkowane życie. Może tu nie ma jakichś fajerwerków, nie ma jakichś wielkich zaskoczeń, ale jak nie ma zaskoczeń, to nie ma także tych zaskoczeń negatywnych.
A Poznań ostatnich lat wykorzystał swoją szansę?
No proszę pana, dzisiaj bezrobocie spadło poniżej 3% i w żadnym mieście w Polsce nie ma takiego tak niskiego bezrobocia, to trudno mówić, że Poznań swoje szansy nie wykorzystał. Oczywiście każdy powie, że coś można było zrobić lepiej. Ja sam wiele takich przykładów mogę powiedzieć, ale wie pan, ja chciałbym, żebyśmy jak mamy rozmawiać, rozmawiali bez demagogii, bez populizmu i bez takich tnich emocji, które często dominują dyskusję i nie pozwalają racjonalnie opowiadać o tym, co nas otacza.
No zobaczymy, czy to się uda. Do 22 z Wojciechem Krukiem rozmawiamy o tym, jak widzi on Poznań i jego miejsce na tle innych miast Polski, co Poznań, jakie Poznań ma przewagi, a jakie może jeszcze ma straty do liderów, jeżeli takowi w Polsce są. Mówię o miastach. Do 22 z Wojciechem Krukiem rozmawia Rafał Regulski. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski. Państwo jak zwykle mogą się do tej rozmowy w każdej chwili telefonicznie włączyć. Numer za chwilę przypomnę. Przypomnę, gościem Rozmowy po Zachodzie jest były senator, były polityk Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który ma swoje przemyślenia na temat Poznania i tego, jak ten Poznań powinien wyglądać. 618-654-654 będzie nas interesowało, co Państwo sądzą o poglądach naszego gościa, czy w każdej chwili można się do tej rozmowy naszej włączyć. Zacznijmy, panie Wojciechu, panie prezydencie, panie senatorze, od centrum miasta, czyli od ulicy Święty Marcin. Trwają zabiegi licznych grup miejskich, społecznych o to, żeby to ta ulica odzyskała należny jej blask i blichtr. Pan, zdaje się, uważa, że ulica ta straciła swoją szansę.
No, ulica straciła swoją szansę, ale to nie znaczy, że nie należy jej rewitalizować i nie należy jej poprawiać. Ona straciła swoją szansę z jakichś historycznych względów. Po 1945 roku, po latach 50., kiedy kupiectwo przegrało tak zwaną bitwę o handel i nastały czasy państwowego handlu, a właściciele kamienic stracili prawo dysponowania swoją własną, stworzoną przez ich rodziców, dziadków własnością, no stało się to, co się stało. To jest właśnie dowód tych 53 lat komuny, która zniszczyła tak nasz kraj. Tego nie było może tak widać do końca, ale dlatego właśnie staliśmy się tym pewnym fenomenem światowym, gdzie powstało tyle galerii handlowych. Ponieważ nie dało się takich sklepów tworzyć na tych głównych ulicach, to stąd tak łatwo i tak szybko powstały te centra handlowe.
Czyli zaraz, uważa pan, że gdyby nie komuna, tak zwana, to dziś Święty Marcin miałby swoją, nie wiem, galerię handlową, która by tam zatrzymywała ludzi, tak?
No, proszę pana, przyjrzyjmy się temu, jak to jest chociażby w Niemczech. Ja to widziałem na przykładzie Hamburga i Hanoweru. Tam przede wszystkim cały czas był właśnie ten wolny rynek i nigdy nie było ograniczeń w umowach najmu. To znaczy właściciel kamienicy zawsze mógł zgodnie z prawem każdemu umowę wymówić. Czyli niestety ktoś, kto wynajmował mieszkanie, musiał po skończeniu tej umowy, no jak nie została przedłużona, wyprowadzić. W Polsce to jest dzisiaj już niemożliwe, chociaż już jest bardziej możliwe niż kiedyś. I w tych czasach, właśnie tam w latach 60., 70., właściciele niemieckich kamienic w centrum skupili często kilka kamienic, tworząc takie w pewnym sensie centra handlowe, nie zmieniając zewnętrznego wyglądu kamienicy, natomiast rewitalizując cały kwartał ulic. I powstała właściwie taka galeria typu Stary Browar, tak jakbyśmy sobie powiedzieli w Poznaniu, między Świętym Marcinem 27 grudnia, Gwarną i Kantaka. I wyobraża pan sobie, że wtedy powstaje taki jednolity, z zewnątrz się nic nie zmienia, poza tym, że jest ładnie to otynkowane, ładne kolory. Na wyższych piętrach są biura, są ewentualnie mieszkania, jest wjazd do jakiegoś parkingu, który jest gdzieś tam wymyślony i ileś sklepów od wewnątrz, krużganki, takie korytarze. Tak to wygląda w Niemczech, tak to wygląda we Francji, w innych krajach i w związku z tym nie było potrzeby tworzenia takich centrów handlowych, jak one wybuchły lawinowo w naszym kraju.
Ale to pan by chciał na przykład z tego kwartału ulic, które pan wymienił, wyprowadzić mieszkańców, mieszkańców?
Ale skąd? Ja powiedziałem, że nie ma w Polsce takiej możliwości. No wie pan, nie ma przede wszystkim czegoś takiego w naszej mentalności, że ktoś mnie może wyprowadzić z mieszkania. Bo mimo, że to mieszkanie wynajmujemy, traktujemy w Polsce, że to jest nasze mieszkanie. Nie wiem, przeciętny Anglik czy Niemiec przeprowadza się w ciągu życia 10-20 razy, a Polak pewnie 1,3.
No tak, i wtedy pan, gdybyśmy... no dobrze, to czy to znaczy, że popełniliśmy jakiś błąd na... Po 89 roku.
Nie dało się, proszę pana. Moim zdaniem w każdym z nas tkwi coś takiego, co się nazywa homozomitikus. Nasza mentalność uległa pewnej zmianie. Ja sam też się łapię czasami na tym, że wydaje mi się, że coś nie powinno mieć miejsca i tak dalej. Ale no, jeżeli chcemy żyć tak, jak żyją Niemcy, Francuzi, to powinniśmy w 100% mieć takie przepisy i takie prawo i tak się zachowywać jak oni. bo przez to doszli do tego swojego dobrobytu, do tego swojego poziomu bycia. Proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, jak w jakichś tam artykułach pisałem o tym, no centrum handlowe, które powstaje, przez to zyskuje takie powodzenie, że tam są najlepsze sklepy. Te sklepy dobierane są według najlepszych specjalistów. Czyli idąc pan do takiego centrum, pan wie, co tam pan spotka. Idąc pan po zwykłą parę butów, ma pan 6-7 sklepów blisko siebie i pan sobie dokonuje racjonalnego wyboru, jakie buty pan chce kupić. Ja nie wyobrażam sobie tego, że gdyby to, że to jest, byłoby możliwe na Świętym Marcinie czy na 27 grudnia, gdzie będziemy mieli jeden sklep przypadkowy taki, drugi z innej branży, bo każdy właściciel tej kamienicy wynajmuje temu, kto mu najwięcej zapłaci. I nie można w związku z tym zbudować jakiejś spójnej, spójnej koncepcji wyglądu tej ulicy. I to nas, i to niestety powoduje, że taka ulica zawsze przegra z centrum handlowym.
Ale proszę pana, to by znaczyło, że tutaj już niewiele ulica Święty Marcin wygra.
No na pewno nie wygra jako ulica handlowa. Można szukać, wie pan, zawsze takich niszowych szans. No wie pan, jeżeli zlikwidujemy rzeczywiście trochę parkingów, jeżeli wystawimy jakieś murki, jakieś ogródki, ustawimy coraz więcej tych parasoli, jeżeli zrobimy jakieś jedną, drugą kawiarnię, to to trochę ożywi się. Ale to nie mówmy, że zrobimy jakiś cud i że przywrócimy handel, bo mieszkańcy zachowują się racjonalnie. Każdy pójdzie kupić tam, gdzie będzie miał lepszą ofertę i gdzie będzie miał racjonalniejszy, w sposób bardziej racjonalny dokonywał tych zakupów. W Polsce czasami jest zimno, czasami pada deszcz. Rewitalizację Świętego Marcina, powiem z taką dużą przesadą i trochę demagogicznie, trzeba byłoby zacząć od wyburzenia trzech wieżowców słynnych, które dzisiaj nie przystają już do niczego. Oczywiście. I od wybudowania na początku i końcu Świętego Marcina sześciopiętrowego parkingu. I wtedy możemy spowalniać ruch, robić jeden pas ruchu, ale jeżeli chcemy, żeby tam było życie, to ludzie muszą tam dojechać. Nikt do teatru nie przyjedzie rowerem i po zakupy nie przyjedzie nikt rowerem.
A co na miejscu tych trzech wieżowców?
Takie same wieżowce, tylko z pełną klimatyzacją, może jeszcze trzy razy wyższe i tak dalej. Ale na to dzisiaj nie ma biznesowego zapotrzebowania. To wie pan, na to będziemy czekać jeszcze 30 lat. Jesteśmy półmilionowym miastem i tu nagle nikt nie pojawi się oferta czy potrzeba wybudowania następnych 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni.
A co takiego stanie się przez 30 lat, że rzeczywiście będą te wieżowce biznesowe potrzebne w tym miejscu?
Proszę pana, to będzie to, że za 30 lat Polacy nie będą zarabiali tak jak dzisiaj 900 czy 1000 dolarów, tylko będą zarabiali 3-4 tysiące dolarów. A jak będą zarabiali 3-4 tysiące dolarów, to będą zostawiali w każdym sklepie trzy razy więcej pieniędzy, w każdej restauracji i będzie wszystkiego musiało być po prostu więcej.
Odbieram telefon, dzwonią nasi słuchacze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Witam pana senatora. Teresa się kłania. Wie pan co, absolutnie się nie znam na handlu i chylę czoła, bo pan tutaj wszystko zgryzł w tym temacie i nie mam zamiaru z panem polemizować. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Święty Marcin, tam jest bardzo dużo banków. Tam jest bank na banku, a na tym banku jeszcze jeden bank. Czy nie sądzi pan, że gdyby artystycznie jakoś tą ulicę przywrócić, starać się, żeby poznaniacy chcieli tam przyjechać, nie w celach handlowych, bo ma pan rację, do galerii pójdą, ale no właśnie, jakieś artystyczne pole manewru dla młodych artystów, nie wiem, malarstwo, jakieś wystawy, jakieś rzeźby, jakieś nie wiem co, to pan ma mądrzejszą głowę niż ja, ale w kierunku artystycznym jakby to poszło. Kawiarenek jakichś takich fajnych, eleganckich, no z zachodu, które pan widział, no może na przykład pytanie, która kawiarenka, który ogródek na zachodzie na panu wywarł największe wrażenie, co by pan przeniósł tu do kraju? Może w tym kierunku? Nie wiem, pozdrawiam, dobrej nocy.
Dziękujemy za pytanie.
Dobry wieczór pani, no dziękuję za to pytanie, ale proszę panią, no powiem pani taką rzecz. Wiesz, ktoś jest właścicielem tej kamienicy na Świętym Marcinie. I dzisiaj żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Ci właściciele odzyskali po latach komuny swoją nieruchomość i oni mają prawo wynająć ją komu chcą. jeżeli przyjdzie bank i powie, że będzie płacił 30 tysięcy czynszu miesięcznie, to oni wynajmą to bankowi. I nie przekona pani tego kogoś, właściciela, tą rodzinę, która jest właścicielem kamienicy, żeby wynajęła artyście za 300 zł i jeszcze bez gwarancji, czy on będzie miał co miesiąc pieniądze, żeby płacić. No niestety nie wrócimy do czasów, że tak powiem, gospodarki nakazowej i nie wywłaszczymy właścicieli.
Powiedział pan niestety.
Nie, ja przepraszam, niestety, bo niestety z punktu widzenia, że chciałbym też te kawiarenki. Ja tylko powiedziałem, że ja czarno widzę. Proszę panią, Poznań będzie się rozwijał tak, jak się będzie rozwijał nasz kraj. Im więcej będziemy mieli pieniędzy, tym będzie większa szansa, że te kawiarenki powstaną. A banki, proszę panią, będą przegrywały, bo coraz więcej ludzi załatwia te interesy bankowe w internecie i nie chodzi już do banku czegokolwiek załatwiać. Nie mamy już dzisiaj banków na starym rynku, co po 90 roku, jak pamiętamy, były same banki, ale te banki tam przegrały z restauracjami, bo restauracje na starym rynku z racji dużego ruchu turystycznego, stały się najbardziej atrakcyjnym najemcą tych powierzchni. A dzisiaj, ponieważ już jest tam za ciasno, to zaczyna się to wylewać. Zaczyna ożywiać Śródka, gdzie powstaje parę kultowych, dobrych restauracji. W ciągu paru lat prawdopodobnie powstanie w Poznaniu i oby powstał tak zwany nowy rynek, czyli Plac Kolegiacki, po wybudowaniu tego parkingu za bramką, stanie się takim przedłużeniem starego rynku i to się będzie zmieniało, natomiast nie na miarę zawsze naszych marzeń i jakby powiedzieć, oczekiwań.
A w pana ocenie, która ulica w centrum miasta najbardziej sprostała wymogom czasu i najbardziej jakby uratowała swój prestiż?
No to na pewno ulica Paderewskiego, ale z wyjątkiem oczywiście Skłotu Anarchistów. Co to jest takim przypadkiem żenującym, że po prostu mamy takie prawo, że nie umiemy sobie z tym poradzić, że jakaś grupa ludzi, powołując się na jakieś szczytne cele, zajmuje sobie nieruchomość, co nie jest na pewno czymś, z czego możemy być dumni.
Czyli co, pan by ich stamtąd wygonił, tak?
Dobrze, pan, ja nie, tylko to właściciel powinien ich wygonić, ja nie mam nic do tego, to nie jest moja kamienica.
Czasem pan przeciwstawia los ulicy Święty Marcin temu, co się dzieje na Półwiejskiej.
Tak, ale Półwiejska jest czymś trochę innym. Półwiejska jest taką właśnie ulicą półmiejską. Półwiejska bardzo zyskała po wybudowaniu browaru i kupca poznańskiego, ale widzi pan, kupiec poznański, jedyne chyba na świecie centrum bez narożnika, gdzie nie można było się dogadać z jednym właścicielem, który ma tam działkę 180 metrów, a przepisy w Polsce są takie, że wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy i nie zauważamy, jak to szpeci. No ale tego tu nie rozwiążemy w ten sposób, bo wiadomo, że to są inne kwestie, powinny być podatków i ktoś, kto ma taki plac w centrum miasta niezagospodarowany, powinien co roku płacić dwukrotnie wyższy podatek, aż ten plac komuś sprzeda albo coś tam wybuduje. No to są takie możliwości, że tak powiem, racjonalnego wykorzystania czegoś. Ale sama Półwiejska, no widzi pan, od lat dyskutujemy o tym, że powinny być jakieś jednolite szyldy, że powinno być ładnie i tak dalej i będziemy jeszcze następne trzy pokolenia dyskutować i nie uda się tego zrobić. Pojawia się jakaś ustawa o ochronie krajobrazu, wierzę, że może będzie trochę lepiej, ale niestety po tych czasach komuny musimy się nacieszyć tą wolnością, a tą wolnością to jest także wolność do własnego poczucia estetycznego, do własnego wyobrażenia o pięknie, a tu niestety bardzo wszyscy się różnimy.
I kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Z wielkim zaciekawieniem przysłuchuję się państwa dyskusji i tego, co pan senator przed chwileczką mówił, Święty Marcin. Ja też uważam, że w zasadzie tam chyba nie ma jakiejś, nie wiem, może tak to zrozumiałem, bo od niedawna słucham dyskusji, że tam chyba nie ma jakby widoków na to, żeby rewitalizować tą ulicę. No tym bardziej, że nikogo nie wyciągniemy tam z centrum, właśnie mówiliśmy przed chwileczką o ulicy Półwiejskiej, bo dokąd tak naprawdę Święty Marcin w tej chwili prowadzi w kierunku placu budowy, który się nie może tutaj, która się budowa nie może zakończyć. No i tutaj też właśnie się przychylam do tego, co pan senator powiedział przed chwileczką, no ale nie mogę się zgodzić z tym, co powiedział, żeby tu jakoś nakazowo przymuszać tego pana, który tam ma działkę 180 metrów kwadratowych przy kupcu poznańskim i nakazywać mu albo zabudować, albo coś robić, coś tam. Prawo własności uważam jest chyba nadrzędne i jeżeli nie chce ten pan przystępować do spółki, no to chyba jego wolna wola. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję za tę opinię.
Ja się z panem zgadzam. Ja tylko zwróciłem uwagę na coś takiego, że widzi pan, w Polsce nie mamy tak zwanego podatku, który się nazywa podatkiem katastralnym. Podatkiem od wartości nieruchomości. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem tego podatku w takim wymiarze ortodoksyjnym, szczególnie w tym wymiarze, kiedy to dotyczy mieszkań poszczególnych ludzi, ale w wypadku pustego placu w centrum miasta, które szpeci to miasto, to uważam, że ten podatek powinien co jakiś czas wzrastać, aż ktoś dojdzie do wniosku, że warto, że musi zainwestować. Mnie na przykład razi, pewnie wszyscy to widzimy, plac, który jest przy moście teatralnym. Ogrodzony płotem, plac, który chyba od 10 lat stoi pusty. Wiesz, jeżeli pamiętam, jakie są dzisiaj stawki podatku, to właściciel tego placu w centrum miasta, gdzie mógłby stać, nie wiem, 20-piętrowy wieżowiec, on płaci chyba 3 czy 4 tysiące podatku naszemu miastu. Może gdyby musiał płacić po 2 latach 5 tysięcy, potem 8, potem 20 i tak dalej. No, ziemia musi zarabiać. Ziemia jest prywatną własnością i to trzeba bezwzględnie uszanować, ale musi być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, a nie chomikowana w celach spekulacyjnych, bo to obniża wartość i wizerunek naszego miasta.
I kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Muszę się zdecydowanie z panem tutaj przedmówcą nie zgodzić. Nie rozumiem za bardzo, jak miałoby to działać. To znaczy, uważam, że przyczyną braku inwestycji wszelkich są wysokie koszty, są wysokie podatki. Gdyby podatki, również katastralne, których mam nadzieję nigdy nie będzie, byłyby niskie, Nikt nie będzie chował, że tak powiem, pieniędzy za pazuchę i po prostu nie inwestował sobie, ponieważ po prostu koszty dzisiaj w Polsce wzrastają, podatki są zbyt wysokie i według mnie jest to po prostu logiczne. Dziękuję.
Dobrze, pan, znowu się z panem, przepraszam, nie zgodzę, ale oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Proszę pana, jeżeli ja mówię, że powinny być wyższe podatki od nieruchomości, to nie znaczy, że ja chcę, że tak powiem, wyciągać od mieszkańców pieniądze. Ja uważam, że najbardziej uczciwymi podatkami są podatki pośrednie. Podatki dochodowe płacą tylko nie ci, co zarabiają, tylko ci, co się przyznają do zarabiania. Dobrze pan wie, jaką mamy szarą strefę w Polsce, czy to jest 20 czy 30%, to różnie się o tym mówi i ci ludzie nie płacą tych podatków. Natomiast jeżeli chodzi o to, że jeżeli chcemy, żeby to miasto pięknie wyglądało, żeby to miasto się rozwijało, to musimy znaleźć pomysł, żeby w tym mieście interesy indywidualne służyły wspólnie rozwojowi tego miasta. I na pewno nie możemy nikomu cokolwiek zabrać. Ale ja uważam, że jeżeli te 10 lat temu nasze miasto sprzedało tą działkę właśnie na moście teatralnym firmie, która oferowała najwyższą cenę, to ja wolałbym, żeby miasto sprzedało tą działkę firmie, która oferowała cenę może o 10 czy o 15% niższą, ale dała gwarancję, że w ciągu 5 lat będzie coś tam wybudowane, co będzie dumą i ozdobą naszego miasta.
Ale może wtedy władze miasta spotkałyby się w sądzie, sprzedając działkę za niższą cenę. Zaraz do tego wrócimy. Mamy telefon, panie senatorze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Witamy, na imię mam Andrzej. Proszę pana, potwierdzam pana senatora Kruka o budowie centrów handlowych w centrum handlowym, w centrum miasta. Ponieważ parę lat temu czytałem artykuł w Gazecie Wyborczej, gdzie jeden z analityków przestrzennych opisywał Poznań i Łódź. I dawał przykład, kiedy w Łodzi wybudowano manufakturę, Piotrkowska zupełnie zniknęła jako ulica handlowa. I większość tej analizy opierała się na Poznaniu. I sama już, powiedzmy, kwintesencja tego była taka, że centrum w Poznaniu będzie uruchomione dla powiedzmy ludzi, że ludzie będą korzystać w momencie, kiedy będą wybudowane centra handlowe, gdzie ludzie będą przechodzić na przykład między Starym Browarem a Gajową, czy między powiedzmy Gajową a Rzeźnią. Jeśli takiego czegoś nie będzie, to nikt nikogo nie zmusi do tego, żeby z centrum korzystał. Między tymi centrami właśnie umieszczone, tak jak tutaj mówiono, umieszczone różne galerie czy tam obiekty artystyczne. I wówczas jest sens uruchomienia miasta. Mam nadzieję, że studenci, którzy zjechali powiedzmy między innymi z Nowego Jorku, z Anglii, ze Szkocji, teraz chyba w zeszłym tygodniu była taka audycja, może coś oni wymyślą, wrzucą młode pomysły i ten Poznań wreszcie będzie wyglądał w centrum jak Monachium, czy tak jak pan senator powiedział, Hamburg czy Hanower. Bo w jednej ze wszystkich miastach byłem i we Francji w wielu miastach byłem i potwierdzam tą opinię pana senatora, że miasto będzie wtedy żyło, kiedy będzie miało swoje centra handlowe w centrum miasta. Dziękuję bardzo i życzę miłej dyskusji. Do widzenia.
Pan powiedział o Piotrkowskiej. Ja tam przykład taki namacalny, który dotyczył naszej firmy. Proszę pana, na ulicy Piotrkowskiej mieliśmy przepiękny sklep. Secesja w Łodzi. Secesja, kominki, żyrandole, piękne lustra, marmury i tak dalej. I w tym sklepie sprzedawaliśmy wszystko to, co w Kruku się sprzedaje, łącznie z najlepszymi szwajcarskimi markami zegarków. I któregoś dnia dostaliśmy taki list od jednego z prezesów, dokładnie powiem, to było Omegi firmy, i ten pan nam napisał, że jestem pod wrażeniem waszego sklepu, ale biorąc pod uwagę towarzystwo, że z prawej strony jest sklep z hinduską używaną odzieżą na kilogramy, a z drugiej strony sklep z żelaznymi garnkami, prosimy o natychmiastowe wycofanie wszystkich marek zegarków powyżej Tissota. Ponieważ nasze marki wymagają odpowiedniej oprawy i nie zgodzimy się na sprzedawanie w takich warunkach. Wycofaliśmy te zegarki, ruch w sklepie był jeszcze mniejszy, potem musieliśmy wycofać brylanty, bo klienci przestali po to przychodzić i w końcu sklep w nocy zwinęliśmy i już nie wiem, co tam teraz się dzieje. Ale proszę państwa, to jest właśnie ten problem, że galeria handlowa budowana jest według pomysłu, według doboru marek, a poszczególni właściciele nieruchomości dobierają takich najemców, jacy się trafią. Komu się trafi dyskoteka, komu się trafi, nie wiem, klub sprzedający, czy tam klub Gogo, a może sklepik sprzedający dopalacze, bo oni płacą, są skłonni płacić wysokie czynsze i tak po prostu sami właściciele nieruchomości zabijają tą ulicę.
Proszę pana, jeśli mogę coś powiedzieć w ogóle, to od lat powiedzmy handluję i kiedyś miałem taki sklep na ulicy Szewskiej i to funkcjonowało. I po jakimś czasie, jeszcze później zajmuję się troszkę handlem w dalszym ciągu i stwierdziłem jedną rzecz. O powiedzmy tych 30 czy 40 latach, bo to do 80 roku, to po 35 latach mojego funkcjonowania stwierdziłem, że sklepy, które osoby prywatne prowadzą, nie mając wielkiego kapitału, muszą być na ścieżkach, tak jak mleka się zostawia na ścieżkach zwierzynę. Jeśli to jest takie brutalne porównanie, ale moje zdanie, moje powiedzmy ocena do tego zmierza. I tak samo jest z ludźmi. I będą wszystkie wtedy, jeśli będzie w tych centrach, w centrum miasta, będą te centra handlowe, to i dyskoteka się przyjmie, i wszystko się przyjmie, wszystko będzie ładnie funkcjonowało w danym mieście, w tym centrum. Powiedzmy, nie jesteśmy na tyle dużym miastem, gdzie to rozprzestrzeni, jak powiedzmy tam w Paryżu, czy gdzieś każda dzielnica ma swoje, czy w Nowym Jorku każda dzielnica ma swoje jakieś tam centra handlowe. Nie? My jesteśmy miastem na tyle dużym, powiedzmy półmilionowym, jak pan powiedział, które musi dbać o centrum, żeby ludzie zjeżdżali do centrum. Zresztą cała młodzież wszystko jedzie do centrum, nie korzystając z osiedlowych pubów i tak dalej. Są skupieni na centrum, bo to jest dla ludzi funkcjonujące.
Coś się urwało.
Nie duże miasto w sumie. Każdy dotrze bardzo szybko. Tam 10-15 minut jest w samym centrum, prawda? I teraz, żeby to wszystko uruchomić, to jest, czy na przykład koncepcja budowania deptaku do rynku Jeżyckiego. Wtedy będzie ten rynek Jeżycki zostanie w jakiś sposób uruchomiony.
Proszę pana, do kropki proszę zmierzać, tak?
Tak. Na tyle bym miał do powiedzenia. Życzę miłego wieczoru. Wiele rzeczy bym również, ale ta dyskusja by za długo trwała.
Dziękuję.
Ale już teraz usłyszeliśmy między innymi, dlaczego Wojciechowi Krukowi marzy się ulica, która byłaby ulicą ekskluzywnych sklepów. Sklepów, które będą... No właśnie, czy taki sklep przyciągnie, taka ulica przyciągnie, proszę pana, tłumy, o które nam też chodzi w centrum miasta?
No proszę pana, świat się zmienia, Polska się zmienia, Poznań się zmienia i rośnie niesłychanie zamożność. Za moich czasów, czyli 50 lat temu, kiedy studiowałem, były dwa kluby studenckie. Dzisiaj właściwie nie ma klubów studenckich, ale są setki dyskotek. Za moich czasów był Smakosz i ta biała sala w bazarze, to były takie klasowe restauracje. Dzisiaj restauracji są już setki, wiele jest pustych wprost, ale no to się rozwija, no bo jest inna zamożność. Kiedyś chodziło się na obiad do restauracji, nie wiem, raz na rok, a dzisiaj chodzi się raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc. Także no, będziemy się zmieniać w miarę wzrostu zamożności.
A kiedy pan zaczynał swoje kroki pierwsze stawiał w biznesie, to ile było kortów tenisowych w Poznaniu?
No, wie pan, pewnie 1/3 tych, co dzisiaj.
Ile było pól golfowych?
Tyle co dzisiaj, czyli zero.
I za chwileczkę o tym, że polu golfowym. I już jesteśmy, mamy też od razu telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam. Jarek z tej strony.
Witamy, panie Jarku.
Długo się nie przysłuchuję rozmowie, ale odnośnie jednego zdania, które usłyszałem, ulicy sklepów dla zamożniejszych, powiedzmy, nie chcę powiedzieć tutaj dla bogatych. Jeżeli chodzi o Poznań, to powinniśmy się, myślę, zastanowić nad jedną rzeczą. Z jednej strony mówi się, że Poznań jest miastem, ma być akademickim, czyli ściągać młodych studentów i tak dalej. Z drugiej strony, w którą stronę ma być i dla kogo Poznań? A jeszcze myślę ważną rzecz i nie wiem, czy się ktoś ze mną zgodzi. U nas niestety w Polsce po latach 80., czyli po zmianach, które nastąpiły, do dnia dzisiejszego nie funkcjonuje, nie ma czegoś takiego w Polsce jak klasa średnia. Czyli klasa średnia, która dochody ma na poziomie jakimś wyższym. U nas owszem są ludzie bardzo zamożni, później jest przepaść i dopiero jest reszta. Gdyby ta klasa średnia była, to wtedy warto dla takich osób coś takiego tworzyć. Na dzień dzisiejszy nie, bo nawet osoby zamożne nie będą na takie ulice chodziły, nie będą wchodziły do takich sklepów, wsiądą do samolotu, polecą do Londynu na zakupy, bo o tym się cały czas mówi, celebryci i tak dalej. I nikt nie będzie się na dzień dzisiejszy pokazywał, że wychodzi z takiego sklepu z zakupem jakimkolwiek. To chciałem tylko dodać do rozmowy. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Jakiś komentarz?
No krótki komentarz, wie pan. Ja akurat pracuję, czy działam w branży, która uchodzi za branżę luksusową. I powiem panu, takiej rewolucji, takiego wzrostu, że tak powiem, obrotów po wejściu Polski do Unii po 2005 roku, to nie przeżywaliśmy. Mój ojciec zawsze mówił, że trudno być bogatym jubilerem w biednym kraju i ja wyraźnie zauważam, że dzisiaj ten rynek luksusowy w Polsce rośnie. On rośnie zdecydowanie powyżej przeciętnej. Rośnie, nie wiem, o 5-10%. Pojawiają się najlepsze światowe marki, co nie znaczy, że nie ma pan racji, że niektórzy wyjeżdżają na zakupy za granicę, ale wie pan, są już 4 sklepy Rolexa w Polsce. W takim Szanghaju jest ich 16 i każdy 20 razy większy, ale 5 lat temu nie było żadnego sklepu Rolexa, także to się trochę zmienia.
A za 30 lat przy świętym Marcinie być może w miejscu alfabety tych 3 wieżowców stać będą nowoczesne dla klasy biznesowej, nowoczesne, wspaniałe wieżowce. Tak przypuszcza nasz gość Wojciech Kruk. Ale przedtem być może, żeby Poznań przyciągał inwestorów, potrzebne jest, i to pan powtarza, panie senatorze, z uporem no niemalże maniaka, potrzebny jest Poznaniowi teren, który będzie polem golfowym. Wskazuje pan nawet miejsce, Krzyżowniki. Po co? Dla kogo? Dlaczego? I dlaczego to takie ważne?
Wie pan, ja zawsze też powtarzam słowa mojego ojca, że jak ja czegoś nie rozumiem, to nie znaczy, że tego nie ma. Na całym świecie ta właśnie klasa średnia, czy menadżerowie, jedynym sportem, który uprawiają, to jest golf. Ja wiem, że w Polsce nie ma takiej tradycji, ale dzisiaj 400 poznaniaków jest członkami najbliższego klubu golfowego pod Świebodzinem, Kalinowe Pole. Czyli tych 400 poznaniaków płaci średnio około 2000 rocznie za to, żeby móc grać w golfa w Świebodzinie.
Pan również?
Ja wolę, tak. Ja wolałbym, żeby oni płacili to i zostawiali te pieniądze też w Poznaniu. A poza tym zadam takie pytanie zawsze trochę retoryczne. Spytałbym się prezydenta Dutkiewicza we Wrocławiu, ile interesów załatwił jedząc lunch ze swoimi inwestorami na polu golfowym. Dzisiaj, kiedy konkurują wszyscy z wszystkimi, to taki inwestor przyjeżdżając do Poznania i oglądając to miasto i decydując się, czy tu otworzyć, wybudować fabrykę, czy gdzie indziej, zastanawia się, no tak, a ci moi menadżerowie tu przyjadą i co oni będą robić po pracy? Oni nie będą jeździć na żużlu, oni nie będą chodzić na mecze kolejarza, chociaż niektórzy może i chodzą, ale oni właśnie chcieliby gdzieś pograć w golfa. I takie, za co będą zostawiać duże pieniądze. W związku z tym czasami, to jest śmieszne, ale takie właśnie pokazanie takim ludziom, że o, my tu mamy pole golfowe, może gdzieś tam zdecydować, że wygramy z miastem, który nie ma go. A dzisiaj Wrocław ma 3 pola, w okolicy Szczecina są 3 pola, tam akurat z inwestycjami jest dosyć mimo to słabo, bo to są inne rzeczy nałożyły. W Warszawie też już 3 powstały, w Krakowie są 2, w Trójmieście chyba 4, a w Poznaniu 0. W Berlinie jest koło 30.
A pan od ilu lat grywa w golfa?
No ja grywam w golfa od chyba 92-93 roku.
I co, i załatwił pan jakieś interesy na polu golfowym?
No nie jeden. Znaczy, to nie są interesy, to jest budowanie klimatu, to jest, idzie się w 4 osoby przez 4 godziny, czasami się idzie z prezesem jakiejś firmy, czasami się idzie ze znanym aktorem, czasami się idzie z kimś, idzie się z bardzo ciekawymi ludźmi i czasami się wymienia wizytówkami i coś tworzy. Na pewno niczego tam nie kupiłem, ani niczego nie sprzedałem. Ale to jest, wie pan, no to jest, no, wie pan, wszyscy chcemy żyć, jak się żyje na Zachodzie, ale to musimy wtedy się zdecydować, że będziemy od A do Z robić podobne rzeczy. Może z jakimś takim dodatkiem polskiej fantazji, ale skoro cała klasa średnia w krajach zachodniej Europy gra w golfa, to ta moda wyjdzie do Polski. Nie wiem, czy pan pamięta te 50 czy 30 lat temu, jak Fibak robił furorę, no to przecież wtedy obśmiewano, kto gra w tenisa, dwóch facetów w białych spodenkach biega po kortach, komu to służy, do czego to jest potrzebne i tak dalej. Dzisiaj już chyba nikt o tym nie dyskutuje, nikt nie mówi, no kto chce gra w golfa, kto chce jedzie na żaglówkę do Chorwacji albo na Mazury, czy jeździ na nartach, głównie w Austrii, bo w polskich górach się przez ekologów na nartach jeździć nie da, chyba że ktoś jest bardzo młody i bardzo odważny.
Nie wiem, czy zadzwonił do nas golfista, dobry wieczór.
Nie, golfista nie, jeszcze raz Jarek, tylko się udało mi dodzwonić, dozwoniłem się jeszcze raz. A tak naprawdę dozwoniłem się szybko, bo chciałbym bardzo
pozdrowić krótko, pana, panie Jarku.
Pana Wojciecha chciałbym pozdrowić, bo jest jedną z nielicznych osób, która myśli logicznie. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, proszę tego nie mówić, bo stanę się zarozumiały.
Jeszcze jeden telefon, halo. Nie słyszę nas, ale dzwoni drugi, halo. Dobry wieczór. No też chyba nas słuchacz nie słyszy.
Halo?
Tak, jesteśmy, proszę.
Dobry wieczór. Dzwonię drugi raz. Chciałem podziękować za tą audycję. Dzięki panu senatorowi dowiedziałem się o wielu ciekawych rzeczach. Może jestem troszeczkę zahukany jeszcze młodym człowiekiem. Natomiast...
Za głośno ma pan radio, proszę pana, i źle pana słyszymy.
Dobrze, ściszymy.
Tak.
No i chciałem po prostu podziękować za to, co, o czym pan senator mówił, bo nigdy do tej pory nie miałem okazji posłuchać, jak się te sprawy biznesowe rozgrywa, czy tam jaki się buduje wokół tego klimat. No i mam na to jakieś szersze spojrzenie i fajnie. Dziękuję uprzejmie za audycję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Wie pan, ja staram się często mówić, tylko organizujemy w izbie takie forum Metropolii Poznańskiej, mówimy o problemach tego miasta i tak dalej, tylko wie pan, jak ja na tym forum nie mówię, że należy wyrzucić prezydenta, to przepraszam, ale media tego nie zauważają i potem mówią, że mówimy o sprzątaniu psich kup. Takie artykuły w gazecie były już.
Panie senatorze, może lobby biznesowe jednak jest w Poznaniu za słabe, że tak od ilu lat pan apeluje o budowę pola golfowego, czy stworzenie pola golfowego, chyba budowa to nie jest dobre słowo, może tak. Od ilu lat pan zabiega o to?
No wie pan,
czy pan w ogóle zabiega?
Nie, nie.
Czy pan
jest,
tylko mówi,
jest,
że jest,
jest, nie, nie. Jest grupa ludzi, która zajmuje się tym, powiedziałbym, bardziej profesjonalnie. Ja nie jestem, że tak powiem, trzymam kciuki za tą grupę i gdzie mogę pomagam, ale nie chodzę za tym, jakby powiedzieć, osobiście. Z golfem, wie pan, jest trudna sytuacja, ponieważ golf wymaga dużej przestrzeni. Duża przestrzeń, no to jest duża wartość ziemi, którą na to trzeba przeznaczyć.
I która w dodatku będzie służyła biznesmenom. Tym
nie, proszę pana, będzie, a komu służy kort tenisowy? Temu, kto wykupi i gra. Gra w golfa nie jest droższa niż jeżdżenie na nartach, czy niż granie w tenisa, jak pan pomyśli tak. Tylko, że po prostu to się nie mieści nam w głowie, to przekracza nasze wyobraźnie. A komu służy ośrodek jeździecki na Woli? No komu służy, no? Też można powiedzieć, że nikomu służy lub tym 100 ludziom, którzy tam jeżdżą na tych koniach. No, ale ja widzę jego potrzebę. Ja tylko boleję nad tym, że stale do niego musimy dopłacać i nie możemy znaleźć jakiegoś pomysłu, który by właśnie tknął tam więcej życia w to. Bo jesteśmy społeczeństwem coraz zamożniejszym i powinniśmy mieć możliwość atrakcyjnego sposobu spędzania czasu i każde hobby jest cenną sprawą.
Przemycił pan wcześniej taką kąśliwą uwagę pod adresem żużla. Jest pan przeciwnikiem żużla w Poznaniu?
Jestem wielkim fanem żużla, ale na pewno nie żużla w centrum Golęcin. Proszę pana, Golęcin to jest w ogóle następna rzecz i następnym fanem jestem wielkiej dyskusji na ten temat. Nie wiem, na ile będziemy mieli jeszcze czas. Ale proszę pana, na początku XX wieku, czy pod koniec XIX, architekt niemiecki Stiben zaprojektował Sołacz. Powstała perełka, piękna ulica, piękna dzielnica, wielki ciąg zieleni i tak dalej, Rusałka, Park Sołacki i tak dalej. Powstał wielki Golęcin. Wybudowano w czasach komuny stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski i tak dalej. Mało które miasto ma taki piękny teren zieleni w centrum miasta. Tam powinien być ośrodek olimpijski lekkoatletyczny, tam powinna być piękna hala tenisowa i piękny zespół kortów, ale jeżeli chcemy grać w tenisa czy uprawiać lekkoatletykę, to nie możemy między tym jeździć motorami na żużlu. Poza tym mieszkańcy Sołacza tego mogą nie wytrzymać. Żużel ma swoje miejsce. Ja nie wierzę, że my w Polsce dzisiaj w Poznaniu reaktywujemy żużel, bo dzisiaj jeżeli chcemy mieć żużel, to dobrze pan wie, że ten ścigacz, który jeździ na tym żużlu, chce mieć 1 000 000 zł rocznie swojej pensji, bo jego koszty utrzymania motocyklu i tak dalej. I nie zbudujemy jednego z najlepszych klubów żużlowych w Polsce. Zbudujemy bardzo przeciętny klub, który będzie robił wiele hałasu. A jeżeli chcemy mieć klub, to muszą być szkółki dla młodzieży, muszą być lekcje, musi być to, czyli będzie non-stop hałas. I to trzeba wyprowadzić za miasto. Ja jestem zwolennikiem, że powinniśmy dzisiaj ogłosić ideę budowy nowego Sołacza. Nowego Sołacza, który zaczynałby się od torów przy ulicy Pułaskiego. Powinniśmy zlikwidować stadiony AZS-u na Pułaskiego. Za ileś lat, broń Boże, nie teraz, te ogródki działkowe. I te tereny przeznaczyć na budownictwo jednorodzinne. Właśnie na budownictwo dla tej klasy średniej. Bo dzisiaj problemem naszego miasta, o czym mało kto wie, jest to, że co roku 5-6 tysięcy, a może tylko 3 zamożnych czy średnio zamożnych ludzi wyprowadza się z Poznania do powiatu. I wie pan, że powiat, który liczy trochę więcej niż połowę mieszkańców w stosunku do miasta, to ci ludzie płacą tak samo wysokie podatki jak mieszkańcy Poznania. Czyli wychodzi na to, że mieszkańcy powiatu są średnio prawie 2 razy zamożniejsi. My nie zbudujemy wizerunku, my nie zbudujemy zamożności miasta w oparciu o emerytów, studentów i rencistów. My musimy przyciągnąć właśnie tą klasę średnią. Tych, którzy będą chcieli tu mieszkać, którzy będą płacić te podatki w Poznaniu, żebyśmy mieli pieniądze na szkoły dla naszych dzieci, na remonty ulic i na tak dalej. A dzisiaj my po prostu swoją polityką wypychamy tych ludzi za miasto. Bo tereny po AZS-ie na Pułaskiego nasza kochana Rada Miasta postanowiła przeznaczyć na tereny zielone. Ja nie znaczy, że jestem przeciwko parkom, ale jeżeli spytamy się obywateli, co chcesz mieć obok swojego domu, czy park, czy dom, to oczywiście każdy powie park. Ale w ten sposób to właśnie ludzie będą się z tego miasta wyprowadzać. Bo gdzie mają budować swoje domy? Gdzie mają mieszkać?
A proszę pana, kto ma zapłacić za te burzenie jednych obiektów sportowych, a budowanie nowych?
No jak to kto? Ci, którzy kupią ten teren na ulicy Pułaskiego. Jeżeli teren na Pułaskiego, a obecne władze AZS-u chcą przekazać miastu za przejęcie terenów na Olimpii, to miasto zyskuje, nie wiem, 100, 200 czy 300 hektarów, a potem w przyszłości to ogródki działkowe, to zyskuje kilkaset milionów złotych. Za te miliony złotych można połowę przeznaczyć na rozbudowę Olimpii, a drugą połowę na inne cele potrzebne, czyli żłobki, przedszkola i tak dalej.
Pan
tylko
mówi...
trzeba działać racjonalnie, a nie pod wpływem emocji. Wie pan, jak my się spytamy mieszkańców ulicy Ratajczaka, czy chcą, żeby tramwaj się do ulicy Ratajczaka, to wszyscy powiedzą nie. A jak się spytamy mieszkańców Poznania, czy tramwaj na ulicy Ratajczaka jest konieczny, to każdy jak się zastanowi, powie tak. Bo wybudowanie linii na ulicy Ratajczaka spowoduje, że tramwaje będą jeździły, nie wiem, o 20-30% szybciej i o 30% taniej. Pan czyli per saldo to się będzie wszystkim opłacać.
Mówi pan często, że Poznań jest miastem emerytów czy seniorów i rowerzystów. I w pana ustach to nie jest komplement.
Nie, proszę pana, ja to mówię przesadnie i mówię to po to, żeby sprowokować. Poznań ma taką samą ilość rencistów jak każde inne miasto. Tylko widzi pan, ktoś musi to miasto pociągnąć do przodu. Czyli jeżeli chcemy, żeby tu ludzie pracowali, a dzisiaj mamy to niskie bezrobocie, czyli jest bardzo dobrze, to musimy przyciągnąć następnych inwestorów do naszego miasta. Obojętnie, czy to będzie inwestor, który się przeprowadzi z Krakowa, z Bydgoszczy, czy to będzie ktoś młody, który w Poznaniu studiuje i tu postanowi otwierać swoje następne biznesy, to jest zupełnie obojętne. Czy to będzie inwestor z zagranicy. Ale chodzi o to, żeby tych ludzi przyciągnąć. A ci ludzie nie szukają mieszkania na Świętym Marcinie, nie wiem, z toaletą na pół piętrze, bo jeszcze takie mieszkanie widziałem, ale pewnie już jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Tylko szukają właśnie atrakcyjnych, nowoczesnych, no jak to się mówi, apartamentów. 50-80-metrowych stój. I te rzeczy powstają. Na Pniu sprzedają się takie dobrze zlokalizowane nieruchomości, domy, właśnie nowo budowane przez naszych deweloperów.
Pochwalił pan na początku naszej rozmowy Poznań za niskie bezrobocie, ale mam wrażenie po tej godzinnej niemal rozmowie, że nie jest pan z wszystkiego dziejącego się w Poznaniu zadowolony i z tego, co w Poznaniu obecnie jest, a co, jak słyszę, mogłoby być.
No na pewno. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej i nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej.
Tą prawdą kończymy rozmowę z Wojciechem Krukiem, prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dziękuję państwu za uwagę, za wszystkie telefony. Dziękuję również za uwagę w imieniu realizatora audycji Łukasza Kurzawskiego, swoim Rafała Rygulskiego. Dziękuję za wizytę, panie Wojciechu. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Widzę, że ten czas szybko, szybko mija.
Rozmowy po zachodzie.